nowy arcybiskup Łodzi, arcybiskup Grzegorz Ryś, napisał do swoich wiernych list komentujący tę Ewangelię. I po przeczytaniu tego listu trochę trudno mówić o innym wymiarze tej Ewangelii, bo ten list jest tak poruszający. Szczególnie jedna kwestia tego listu, bo arcybiskup Ryś mówi, że najbardziej intrygującym pytaniem tej dzisiejszej Ewangelii to pytanie rodzi się wtedy, kiedy odnajdziemy się w tych nieroztropnych pannach. W starszym tłumaczeniu w głupich pannach. My wolimy, żeby raczej patrzono na nas jako na tych roztropnych, tych, którzy umieją dobrze wybrać, którzy dokonują tych właściwych wyborów. Natomiast raczej rzadziej byśmy chcieli się odnajdywać w tych kobietach nieroztropnych. Ale tak naprawdę ta Ewangelia zaczyna jakoś tam w nas pracować, rezonować wtedy, kiedy usłyszymy to, co usłyszały te kobiety. Bo jest to w jakiś sposób szokujące słowa Pana Jezusa z tej Ewangelii. Pan Jezus mówi tym kobietom, które potem spóźnione, bo poszły kupić tę oliwę, przychodzą na tę ucztę, pukają do drzwi, On im otwiera. Ale mówi im, nie znam was. Zaprawdę nie znam was. Tam jest to słowo zaprawdę, to jest słowo amen. Amen, nie znam was. Nie wiem, czy kiedykolwiek was to jakoś zaintrygowało, jak wszechwiedzący Bóg może powiedzieć, że kogoś nie zna. Skoro wie wszystko, to znaczy, że wszystkich zna. Bo na tym polega wszechwiedza. Już nie mówiąc o tym, że na przykład w psalmie 139 modlimy się takimi słowami: przenikasz i znasz mnie, Panie. On wszystko wie. Wszystkich zna. To jak może powiedzieć, że kogoś nie zna? Na czym polega ta niewiedza Pana Boga? Ma sklerozę? Zapomina czasami? Ma taką dziurę w pamięci, jak nam się zdarza? Zobaczcie, że to pytanie tak naprawdę zupełnie zmienia perspektywę patrzenia na wiarę. Zazwyczaj my, kiedy mówimy o wierze, to koncentrujemy się na tym, żebyśmy poznali Pana Jezusa. Mówimy, że osoba wierząca to jest taka, która zna Jezusa. Ale Pan Jezus kompletnie zmienia perspektywę i mówi, nie, to nie wystarczy znać Pana Jezusa. Istotne pytanie jest o to, czy On mnie zna. Bo te kobiety, one doskonale znały oblubieńca, na którego czekały. Były w grupie tych 10, które czekały na przyjście. Mało tego, one wiedziały, kim On jest. Bo one mówią do Niego potem, kiedy drzwi zamknięte są tej uczty, one wołają, Panie, Panie, otwórz nam. One wiedzą, do kogo mówią. One Go znają. Można to przełożyć na nasze kategorie, że to są kobiety w jakiś sposób wierzące, modlące się, umiejące powiedzieć do Pana Boga, Panie. Ale to On ich nie zna. Problem jest w tym, że to On ich nie zna. Bo może się okazać, że ja będę miał jakąś wiedzę o Panu Bogu. Każdy z nas tutaj obecnych ma jakąś wiedzę o Bogu. Po latach dziecięcej katechezy, po latach potem katechezy w szkole, przez swoje własne życie religijne, przez ogólną wiedzę kulturową, przez większe albo mniejsze zainteresowanie, przez czytanie Biblii albo słuchanie jej. Każdy z nas coś o Bogu wie. Każdy z nas może powiedzieć, że zna Boga w jakiś sposób, mniejszy bądź większy. Tylko istotne pytanie jest takie, czy On mnie zna? Czy On mnie zna? I znów tu nie chodzi o jakąś wiedzę, tak? Bo na poziomie wiedzy Pan Bóg wie o mnie wszystko. Ale w Biblii słowo poznać jest znacznie głębsze. Nie wiem, czy kojarzycie, na przykład w Ewangelii jest taki moment, który mówi o zwiastowaniu i potem narodzinach Pana Jezusa. I jest powiedziane, że Maryja jeszcze nie znała swojego męża. Nie chodzi o to, że ona nie wiedziała, kim jest Józef. I chłopa nigdy na oczy nie widziała. Chodzi o to, że jeszcze nigdy nie współżyli. W Księdze Rodzaju, 4 rozdział Księgi Rodzaju, jest takie zdanie. Adam poznał Ewę i urodził się Kain. Nie chodzi o to, że popatrzył na nią i się urodził Kain. Poznanie dwóch osób dokonuje się na tak głębokim poziomie, jak zjednoczenie małżeńskie i narodziny dziecka. Więc kiedy Pan Jezus pyta o poznanie, o to, czy On nas zna, to nie chodzi o to, czy On coś tam o nas wie, bo doskonale wiemy, że wie wszystko. Chodzi o jakość naszej relacji z Nim, o jakość komunii, wspólnoty z Nim. O to, jak głęboka jest ta jedność. Bo może się okazać, że jeszcze nigdy nie pozwoliłem Panu Jezusowi się poznać. To może się na różnych płaszczyznach dokonać. Na przykład jedna z takich płaszczyzn to jest płaszczyzna takich tajemnic przed Bogiem. Może się okazać, że są takie wymiary mojego życia, w które jeszcze nigdy Pana Boga nie wpuściłem, że to zostawiam dla siebie. On tam nie może decydować. Jemu o tym nigdy nie mówię. Nie może wejść do całej prawdy mojego serca. To jest dla Niego zamknięte. Inna płaszczyzna to jest płaszczyzna modlitwy. Że po prostu się nie modlę i On nie może mnie poznać z modlitwy. I teraz znów zobaczcie, że w modlitwie nie chodzi o to, żeby Panu Bogu powiedzieć coś, czego On nie wie. Bo On to doskonale wie. Wszystko wie. Modlitwa też nie jest po to, żeby Go do czegoś przekonać. Tak? Modlimy się, to wtedy może Pana Boga przekonamy, że warto byłoby zrobić coś dobrego. Bo On tak na co dzień to nie lubi robić nic dobrego, więc my musimy Go przekonać. Zobaczcie, że można dojść do jakiejś takiej zupełnie absurdalnej wersji modlitwy wtedy. Kiedy ona ma polegać na przekonywaniu Pana Boga albo dostarczaniu Mu wiadomości. I On wszystko wie. Tylko z modlitwą jest trochę tak jak z mamą. Moja mama ma, myślę, że każda mama, ale ja mogę powiedzieć o mojej. Moja mama ma taką nieprawdopodobną zdolność do tego, żeby wiedzieć wszystko, co się u mnie dzieje, choć ja jej nie zdążę jeszcze o tym powiedzieć, albo nie chcę jej o tym powiedzieć. To znaczy na poziomie tam w młodszym wieku wracałem do domu i ona od razu wiedziała, że coś w szkole było nie tak. Nic nie trzeba było jeszcze powiedzieć, a już wiedziała, że albo coś nabroiłem, albo jakaś gorsza ocena. A jak w ogóle jak się zakochałem, to natychmiast wiedziała. Od razu wiedziała i była rozmowa na ten temat. Doskonale. Ale zobaczcie, że dla mamy nie wystarczy ta wiedza taka intuicyjna, tak? Dobra mama nie zatrzyma się na tym poziomie, a czuje, co się dzieje w życiu mojego dziecka. Mama będzie chciała usiąść z dzieckiem, z nim porozmawiać. Będzie chciała z jego własnych ust poznać tę samą rzeczywistość, z jego perspektywy. I dokładnie to samo dzieje się na modlitwie. Na modlitwie my nie opowiadamy Panu Bogu czegoś, czego On nie wie. Tylko Pan Bóg jest jak właśnie taki doskonały rodzic, który chce zobaczyć tę samą sprawę, ale z naszej perspektywy, z naszych własnych ust. Z tego, jak ja to przeżywam. On nie jest mną. Ja Mu mogę opowiedzieć o tym, co się dzieje we mnie. Dlatego, że jestem kimś innym niż On. I On chce, choć o tym wie, ale chcę to usłyszeć i poznać tak, jak ja to przeżywam, jak ja to widzę i jak ja to rozumiem. I na tym polega modlitwa. Kiedy się nie modlę, może się okazać, że On nie ma możliwości mnie poznać z tej strony. On wie o mnie wszystko ze względu na swoją wszechwiedzę. Ale nie wie o mnie tego, co ja Mu sam opowiedziałem. I wtedy możemy usłyszeć, nie znam Cię, bo nigdy mi o sobie nie opowiedziałeś. Jest jeszcze trzecia perspektywa. Perspektywa czynu. Nie wiem, czy wiecie, ale w przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz pierwszy w historii taki jubileusz, dzień, Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek na zakończenie roku miłosierdzia napisał list Misericordia et Misera i w tym liście, w ostatnim punkcie tego listu zapowiedział, że od tego momentu co roku będzie obchodzony taki Światowy Dzień Ubogich. Ale ten dzień jest poprzedzony całym tygodniem. Tygodniem Ubogich. I ten tydzień rozpoczniemy, czy właśnie już go rozpoczynamy, tę Eucharystią. W ciągu tego tygodnia mamy sposób szczególny zająć się ubogimi. Dostrzec ich koło nas. Papieżowi nie chodzi o to, żeby był jeden dzień takiego święta. Tak? Zorganizujemy sympozjum, pomodlimy się w modlitwie wiernych za ubogich, temat zamknięty na rok. Za rok przypomnimy sobie, że tacy są koło nas. Papież po to zrobił cały tydzień, żeby nam pokazać, że tu chodzi o jakąś stałość relacji. Tak jak w tych kobietach ewangelicznych. One miały oliwę, tylko niektórym brakło, była za krótka. Ta relacja nie wytrzymała próby czasu. One były gotowe czuwać tylko przez chwilę. Nie były gotowe zająć się tą relacją przez cały rok, przez cały czas. Teraz pytanie, czy w nas jest taka perspektywa przeżywania życia chrześcijańskiego w dostrzeganiu Jezusa w drugim człowieku. Papież Franciszek, cytując świętego Jana Chryzostoma, mówi, że nie można rozpoznać Jezusa w Eucharystii, jeżeli potem nie umiesz go rozpoznawać w drugim człowieku. Bo ci wszyscy potrzebujący, ubodzy, oni są wcieleniem Jezusa. I może się okazać, że Jezus nam powie, nie znam Cię, bo nigdy nas nie spotkał wtedy, kiedy był ubogim, kiedy był emigrantem, potrzebującym, bezdomnym, samotnym, cierpiącym, chorym. Bo tam nas nigdy nie spotkał. Może nas jeszcze spotyka na niedzielnej Eucharystii. Ale kiedy jest w drugim człowieku, to tam nas nie ma. Wam mogę powiedzieć z takim głębokim zawstydzeniem. W poniedziałek była czytana Ewangelia z Ewangelii świętego Łukasza, której Pan Jezus mówił, że jeżeli urządzasz jakąś ucztę, to na tą ucztę nie zapraszaj ludzi, których spodziewasz się, że oni Ci podziękują, że Cię potem drugi raz zaproszą. Nie zapraszaj swoich przyjaciół, znajomych, kumpli, rodziny. Ale jak urządzasz ucztę, to zaproś ubogich, kalekich, trędowatych, ślepych. Ja w życiu tej Ewangelii w swoim życiu nie wypełniłem. Nigdy. Nigdy nie zaprosiłem żadnego ubogiego do mojego stołu. Nigdy żadnego trędowatego. Nie znam żadnego trędowatego skądinąd. Ale nie poszukałem, żeby znaleźć. Może się zdarzyło, że jakiś kaleka, w sensie ze złamaną ręką albo nogą, musiał przy moim stole, ale to był czysty bieg przypadku. Nie było to z mojej inicjatywy. Do mnie dotarło, że nigdy się o to nie zatroszczyłem. Jakby nie ma problemu, tak, żeby zrobić przelew, tak, nie? I przelać jakąś pieniądze na rzecz potrzebujących. To tak już jest coś. Z tym nie mam problemu. Nawet jak mnie na krakowskich plantach zaczepiali bezdomni i prosili o jedzenie, to szedłem. Kupiłem im to jedzenie. Ale w życiu nie wpadłem na to, żeby z tym bezdomnym usiąść na tej ławce i zjeść tą kromkę chleba. Czy żeby wejść w relację. Żeby w tym człowieku spróbować zobaczyć kogoś więcej niż tylko bezdomnego. Zobaczcie, że Pan Jezus w tej Ewangelii dzisiejszej się spóźnia, nie przychodzi od razu. Przychodzi nie w porę, nie w tym momencie, kiedy trzeba. W jakiś sposób te kobiety czują się takie rozczarowane, bo one czekały, ale ile można czekać? Kiedy już zajęły się swoimi sprawami, to znaczy poszły spać, to on nagle przychodzi, no i co, mamy być gotowe? I trochę tak jest, kiedy Pan Jezus przychodzi w takim ubogim, potrzebującym. Zobaczcie, że oni zawsze przychodzą nie w porę. Zawsze w nie w porę. Bo się właśnie spieszę, więc nie mogę się Tobą zająć na ulicy, bo nie mam teraz na to czasu. Kiedy mieszkałem na plebanii i dzwonił dzwonek, to zawsze ktoś przychodził po pieniądze wtedy, kiedy ja byłem zajęty czymś innym. I odrywał mnie od ciężkiej roboty i trzeba było zejść do niego. I już wszedłem na tą rozmowę zdenerwowany. Nie dość, że chcę pieniądze, to jeszcze mnie zdenerwował, bo byłem w pracy. Zawsze jest nie w porę, zawsze jest nie tak. A może się okazać, że na sądzie ostatecznym Pan Jezus te wszystkie sytuacje nam przypomni i zapyta. Wtedy byłem u Ciebie, wtedy byłem u Ciebie, wtedy byłem u Ciebie. Nigdy nie miałeś dla mnie czasu. Zawsze było nie tak. Nigdy na mnie nie czekałeś. Nigdy się mnie nie spodziewałeś. Niektórzy się żartobliwie śmieją. Tak trochę to jest taki czarny humor, że na Wigilię, kiedy mamy to zostawione jedno puste miejsce, jakby ktoś przypadkiem zapukał, to mu powiemy, przepraszam bardzo, ale nie mogę Pana przyjąć albo Pani, ponieważ tradycja nakazuje spożywać Wigilię z jednym pustym miejscem. Jeszcze zostawiamy to puste miejsce. Ale jesteście gotowi faktycznie kogoś przyjąć, kto z ulicy zapuka? Powiedzcie z tego uczciwie w sercu. Pijaczyna z ulicy wam puka na Wigilię. Wpuścicie go? Dla mnie ta Ewangelia jest takim bardzo mocnym pytaniem. Ja dzisiaj nie umiem jeszcze tak kochać. Nie umiem tak kochać, żeby mój dom był pełny takich osób. Żebym nie miał lęku przed wpuszczeniem ich. Żebym w nich naprawdę dostrzegał więcej niż pijaka, ubogiego, bezdomnego. Chciałbym. Modlę się w czasie tej mszy, żebym umiał więcej zobaczyć. Żebym miał doświadczenie spotkania z żywym Jezusem, kiedy spotykam takich ludzi. Papież nam daje ten tydzień po to, żeby spróbować. Żeby zrobić coś konkretnego. Niech każdy z Was sobie pomyśli, co zrobi w tym tygodniu. żeby ta Ewangelia nie była tylko przeczytanym tekstem. Jakiś jeden konkretna rzecz. Nawet jeżeli dzisiaj cię stać tylko na to, żeby zrobić anonimowy przelew i komuś pomóc w ten sposób. Ale tu już jest jakiś konkret. A może cię stać na to, żeby swojego samotnego sąsiada zaprosić. Albo kogoś, kto wiecie, że cierpi. Bo ubóstwo ma różne formy, różne oblicza. To nie chodzi tylko o ludzi, którzy nie mają pieniędzy. W mojej parafii, gdzie pracowałem wcześniej, była taka sytuacja, że przyszedł pan, który powiedział, że bardzo by chciał się zaangażować i pomóc komuś, tak bardzo konkretnie, kto potrzebuje pomocy, żeby mu taką osobę wskazać. I on to zrobił, przez Caritas diecezjalny. Więc ten Caritas działa na całą diecezję. I on podał takie zapotrzebowanie, że chce pomagać konkretnie jakiejś rodzinie. I wiecie, jakie było jego niesamowite zdziwienie i zawstydzenie, kiedy mu podali adres jego sąsiadki piętro wyżej. On nie mówił, gdzie mieszka. To jakby tak po prostu okazało się, że ma piętro wyżej nad sobą sąsiadkę, która kompletnie potrzebuje pomocy. Nie ma zielonego pojęcia. Szukał całej diecezji, komu można pomóc. Miał obok siebie. Chodzi o taką wrażliwość, zobaczenia. Nie każdy z nas odpowie na tą Ewangelię. Jakąś konkretną formą miłości w tym tygodniu. Uczynkiem miłosierdzia. Wiecie, że są uczynki miłosierdzia dla ciała i duszy. Przynajmniej jednym uczynkiem miłosierdzia nie każdy z nas odpowie na tą Ewangelię. Żeby się nie okazało, że Pan Jezus nam kiedyś powie: nie znam Cię. Bo tyle razy do Ciebie przyszedłem. Nigdy nie miałeś dla mnie czasu.